Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Urszula Król i w imieniu działu edukacji Muzeum Narodowego oraz własnym zapraszam na wykład. Wykład zatytułowany jest Piękno i blask, a jego tematem jest przeszłość i teraźniejszość Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie. Proszę Państwa, nasza kolekcja to przede wszystkim dzieła powstałe w późnym średniowieczu, od XIV do XVI wieku na terenie Europy Północnej. Jest to jedna z najpiękniejszych i z najcenniejszych kolekcji tego typu w Europie. Jeżeli chcemy mówić o jej historii, musimy cofnąć się do samych początków, do momentów powstania Muzeum Narodowego w Warszawie, ponieważ Galeria Średniowieczna nieodmiennie jest z nim związana. Oto w Warszawie w latach 60. XIX wieku doszło do dwóch bardzo ważnych inicjatyw. W 1860 roku zostało założone Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, inicjatywa obywatelska, której celem było pokazywanie publiczności współczesnej sztuki, współczesnej dla tamtego okresu oczywiście, i gromadzenie jej. I Muzeum Narodowe stało się ostatecznie spadkobiercą tej właśnie instytucji, co znacznie wpłynęło na wygląd jego dzisiejszej kolekcji. A drugim bardzo ważnym wydarzeniem, które uznajemy za narodziny naszego muzeum, to założenie w roku 1862 Muzeum Sztuk Pięknych, które pozostawało w gestii rządów. Jego zadaniem było stworzenie kolekcji sztuki europejskiej. Miało to być też taka kolekcja pokazowa dla młodych artystów, którzy oglądając zgromadzone w muzeum dzieła, mieli się uczyć. Pierwszą siedzibą muzeum był gmach bardzo dobrze Państwu znany, ponieważ jest to gmach dzisiejszego Instytutu Historii na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj pokazuję zdjęcie z roku 1903. I oczywiście słynna sala kolumnowa, w której prezentowane były rzeźby i odlewy gipsowe. Zarówno była to część otwarta dla publiczności, jak i właśnie dla młodych adeptów sztuki. Ale proszę Państwa, niestety można powiedzieć, że fatum, które wisiało nad samymi początkami muzeum, było to fatum lokalowe. Muzeum miało cały czas problemy z siedzibą. Niestety szybko musiało opuścić ten gmach na terenie uniwersytetu. Potem zmieniało wielokrotnie miejsca, czasami musiało być zamknięte. Ostatecznie w 1912 roku zakupiono działkę z myślą o budowie tam muzeum. Niestety na razie nie mogło do tego dojść. Ostatecznie w roku 1915 na siedzibę muzealną został przeznaczony dom przy ulicy Podwale 15, a w 1916 roku zmieniono nazwę instytucji z Muzeum Sztuk Pięknych na Muzeum Narodowe. Proszę Państwa, Polska odzyskała niepodległość, zatem problem stworzenia odpowiedniego gmachu dla tak ważnej instytucji znowu stał się bardzo ważny. Zaczęto dyskutować, ogłoszono konkurs. Ostatecznie ten konkurs wygrał projekt Tadeusza Tołwińskiego i jemu zawdzięczamy obecny wygląd Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1927 roku położono kamień węgielny i zaczęła się budowa. Niestety, ze względu na kryzys, różnego rodzaju trudności, budowa ta ciągnęła się bardzo, bardzo długo. Ale ostatecznie nastąpił pewien przełom, ponieważ w 1935 roku został zatrudniony w muzeum Stanisław Lorenz, człowiek, który przez dziesięciolecia będzie gdyby tym symbolem muzeum i dzięki jego staraniom budowa ostatecznie przyspieszyła i w 1938 roku została ostatecznie zakończona. Profesor Lorenz, oprócz tego, że wykazał się wielkimi zdolnościami organizacyjnymi, postanowił zatrudnić w muzeum wybitnych fachowców. Chciał, aby nie była to tylko instytucja pokazująca dzieła sztuki publiczności, ale aby była to wspaniała placówka naukowa. Zatem został tutaj zatrudniony późniejszy profesor Michał Walicki i został on kustoszem Galerii Malarstwa Obcego i Sztuki Średniowiecznej. Proszę Państwa, mówiąc o Michale Walickim, pokazuję tutaj tą figurkę, która do dzisiaj znajduje się w zbiorach muzeum, ukazującą Marię tronującą z dzieciątkiem, tak zwaną Madonnę z Roboku, ponieważ jest to najstarsza figurka kultowa znajdująca się w naszych zbiorach, ukazująca Marię trzymającą na kolanach Jezusa, Marię ukazaną jako tron mądrości, tron Boga, jako pośredniczkę między Bogiem a ludźmi, a pokazuje ją w tym momencie, ponieważ jest to właśnie dar Michała Walickiego do zbiorów muzealnych. Ale wracajmy do historii. Profesor Michał Walicki utworzył w muzeum tą pierwszą kolekcję, która stała się taką właśnie podstawą dzisiejszej Galerii Sztuki Średniowiecznej. Została ona otworzona jako kolekcja polskiej sztuki cechowej właśnie na początku 1938 roku. Proszę Państwa, była to niewielka kolekcja, ale zawierała niezwykle cenne zabytki. Powstałe między XIV a XVI wiekiem głównie. Były to zakupy muzealne oraz dary osób prywatnych. Proszę Państwa, być może bywalcy Muzeum Narodowego zastanawiają się, oglądając to zdjęcie, gdzie znajduje się ta sala, w której pokazywana była kolekcja polskiej sztuki cechowej. Dzisiaj, kiedy oglądamy muzeum, zazwyczaj do niej nie trafiamy. Jest to sala na pierwszym piętrze gmachu, obecnie niedostępna tak na co dzień dla publiczności, ponieważ znajduje się w niej obecnie kolekcja grafiki polskiej. Ale chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa bardzo by chciał ją zobaczyć, można zadzwonić, umówić się i te wnętrza obejrzeć. Proszę Państwa, Michał Walicki opracował pierwszy katalog tych zbiorów, wydany właśnie w 1938 roku jako katalog polskiej sztuki cechowej. Z dzieł, które do dzisiaj podziwiamy, które są bardzo ważnym elementem dzisiejszej kolekcji muzealnej, myślę, że warto wymienić przepiękną Pietę Stubondzina, która została zakupiona do muzeum i znajduje się tutaj od 1937 roku, czy też tryptyk z Opatówka, który początkowo był depozytem, a potem już w latach 90. został zakupiony do muzeum. Proszę Państwa, kolekcja się rozwijała, tak jak powiedziałam, była niewielka, ale nadzwyczaj wysmakowana. Nie obyło się również bez jakichś takich drobnych skandali, można byłoby powiedzieć, ponieważ w pewnym momencie była możliwość zakupienia fragmentów poliptyku augustiańskiego i poliptyku świętego Jana Jałmużnika, które pochodziły z Krakowa. Tutaj w Warszawie chciano, aby stały się one właśnie elementem kolekcji. Prezydent miasta wyasygnował na to odpowiednią kwotę, Ale wtedy w Krakowie zaczęły się protesty, wiece, zebrania. Prasa zaczęła o tym pisać, zrobiła się wielka awantura i ostatecznie te dwa dzieła zostały zakupione do Muzeum Narodowego w Krakowie. Jak widzicie Państwo, nawet w muzealnym świecie czasami dochodzi do takich różnych historii. Proszę Państwa, wszystko wspaniale zdawało się układać. Były wspaniałe perspektywy na rozwój muzeum i galerii średniowiecznej. Tak w 1938 roku napisał o tym Stanisław Lorenz. Rok 1938 zamyka okres organizacji Muzeum Narodowego, które odtąd w normalnych warunkach będzie mogło rozwijać się i wypełniać swe zadania jako skarbnica dzieł sztuki i zabytków przeszłości, jako instytut naukowy i jako instytucja oświatowa. Niestety, jak wiemy, historia dopisała inny ciąg tej historii, niż marzyli sobie to pracownicy muzeum i wszyscy Polacy. Wybucha wojna. Muzeum zostaje zamknięte dla publiczności polskiej. Nazywa się teraz Muzeum der Stadt Warschau. Część pracowników pozostaje tutaj, aby wykonywać różnorodne prace, ale również starają się ze wszystkich sił wiedzieć dokładnie, co dzieje się z wywożonymi z muzeum dziełami sztuki. Prowadzą dokładne notatki na ten temat, mając nadzieję, że jednak w pewnym momencie wojna się skończy i dzieła sztuki powrócą na swoje miejsce. Budynek Muzeum Narodowego miał to szczęście, że nie został całkowicie zniszczony w czasie trwania wojny, szczególnie w czasie powstania. Został uszkodzony, ale na tyle, że dość szybko można było go doprowadzić do takiego stanu, aby otworzyć go dla publiczności. Już 19 stycznia 1945 roku wróciło tutaj 8 pracowników razem z profesorem Lorencem, a w lutym 1945 roku było już tutaj 40 pracowników. Zaczęły się prace porządkowe oraz oczywiście pragnienie, aby wszystkie dzieła ukradzione i wywiezione w czasie wojny wróciły na miejsce. Faktycznie część z nich udało się odzyskać. Niestety niektóre z nich zostały zniszczone bezpowrotnie, a o losach niektórych nie wiemy nic do tej pory. I pamiętajmy o tym, że te działania odzyskiwania dzieł trwają cały czas. I jak Państwo, którzy śledzicie czasami historię różnych zabytków, wiecie, że czasami zdarza się tak, iż do muzeum wracają te zaginione w czasie wojny dzieła sztuki. W latach 1945 i 1946 odbywają się również akcje rewindykacyjne na Śląsku i na Pomorzu. Profesor Lorenz z pracownikami, również Michał Walicki, wyjeżdżają na Pomorze i na Śląsk, aby ratować tam dzieła sztuki, które zostały przeważnie składowane w tzw. składnicach muzealnych, są narażone na zniszczenie, na grabieże. Zostały one przywożone w kolejnych transportach do Warszawy. Tutaj były poddawane konserwacji, scalaniu, ponieważ bardzo często były one po prostu chowane we fragmentach oraz również identyfikacji, aby wiedzieć po prostu, cóż to jest za dzieło sztuki. I bardzo wiele z tych dzieł ostatecznie zostało w Warszawie i wiele z nich wchodzi w skład dzisiejszej Galerii Sztuki Średniowiecznej, ponieważ wiele właśnie tych przywiezionych z Pomorza i Śląska dzieł sztuki to dzieła późnego średniowiecza. Proszę Państwa, pierwsza Galeria Sztuki Średniowiecznej, te pierwsze zbiory, tym razem już na parterze budynku, nie w tych salach, w których średniowiecze było prezentowane przed wojną, została otwarta dla publiczności 8 grudnia 1947 roku. I proszę Państwa, teraz czas na anegdotę, którą być może niektórzy z Państwa znają, ale jest to tak wspaniała historia, że muszę o niej opowiedzieć. Oto galeria w 1948 roku gościła dość niezwykłego gościa. Oto bowiem w Polsce na kongresie intelektualistów we Wrocławiu przebywał sam Pablo Picasso, który z grupą tychże delegatów z tego kongresu przyjechał do Warszawy i jak widzimy na zdjęciach, ku naszemu przerażeniu, paląc papierosa, oglądał w towarzystwie Stanisława Lorenza właśnie między innymi średniowiecze, którego zachwyciło, niezwykle zainspirowało, zrobiło na nim wielkie wrażenie. Pamiątką po tej wizycie Pabla Picassa w muzeum jest zbiór rycin, które nam tutaj zostawił, oraz zbiór ceramiki, którą wtedy akurat się zajmował. Była też obietnica podarowania muzeum kilku obrazów mistrza. Do tego ostatecznie nie doszło, ale jest to już zupełnie inna historia. Proszę Państwa, oczywiście wspaniałe było to, że muzeum otwarło swoje podwoje, że publiczność mogła podziwiać kolejne wystawy i między innymi również galerię średniowieczną. Niestety i tutaj dotarła polityka. Michał Walicki został aresztowany. Spędził kilka lat w więzieniu, ponieważ pełnił ważną rolę w strukturach AK. To jest taki element właśnie polityki, która dotarła i tutaj, ale my powróćmy do Galerii Średniowiecznej i teraz czas na nazwisko następnego, niezwykle ważnego uczonego. To Tadeusz Dobrzeniecki, uczeń Michała Walickiego, który był kuratorem Galerii Średniowiecznej w latach 1963-1991 i on w 1972 roku otworzył tę galerię, która w swoim właściwie mało zmienionym kształcie trwała aż do tej renowacji, o której za chwilę będziemy mówić. Jeszcze w 2002 roku przeprowadzono modernizację galerii i być może to już jest ta odsłona, którą niektórzy z Państwa znają, pamiętają. Teraz pokazuję, przypominam, jak to wyglądało. Poliptyk grudziądzki, tutaj krucyfiks z Wrocławia, wera ikon w gablocie, ołtarz świętej Barbary. To jest to wszystko, co znaliśmy do tej pory. Ale proszę Państwa, nadszedł czas na zmiany i po 2-letnich pracach teraz możemy podziwiać galerię w zupełnie nowej odsłonie. Ale oczywiście, nim to się stało, w galerii musiały dziać się różne rzeczy, których niestety publiczność nie może oglądać. Oto widzimy dzieła sztuki zasłonięte, czekające na nowe wyjście, wyglądające czasami bardzo tajemniczo, a w tym czasie cały szereg osób pracował na to, aby galeria uzyskała swoje nowe piękno i blask. Oczywiście nasi wspaniali konserwatorzy, dzieła sztuki, które nabierają w pracowni konserwatorskiej zupełnie innego, tajemniczego czasami wyglądu. Oczywiście również młodzi scenografowie, którzy tworzyli wizję galerii, ale proszę Państwa, nad tym wszystkim, nad tymi wszystkimi działaniami musi zawsze zapanować myśl ludzka, trzeba to wszystko wymyśleć, przeanalizować, zadać sobie pytanie, co chcemy pokazać publiczności i w jaki sposób. Dlatego pokazuję Państwu zdjęcie jednego z autorów tej nowej koncepcji galerii, profesora Antoniego Ziembę, który duma tutaj w mrokach średniowiecza nad koncepcją galerii. Ale widzimy, że ta praca, aczkolwiek wymagająca wielkiego wysiłku, przynosi historykom sztuki również wiele radości i zadowolenia, co doskonale pokazuje to zdjęcie. I proszę Państwa, oto jest nowa, wspaniała galeria. I teraz zapraszam Państwa na krótki spacer po niej, tak żebyśmy właśnie zorientowali się, jaka jest nowa jej koncepcja i właściwie co autorzy chcieli w sposób szczególny podkreślić i powiedzieć. Pierwsza sala to dwa tematy: funkcje średniowiecznych przedmiotów sztuki oraz interregionalna sztuka XIV-XV wieku w Europie Północnej. Proszę Państwa, często tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jaka była funkcja danego dzieła sztuki. Już o tym zapomnieliśmy albo tego nie wiemy. Większość dzieł, które zgromadzone są w Galerii Sztuki Średniowiecznej, to dzieła sakralne, dzieła związane z wnętrzem kościelnym. Oczywiście muzeum nie jest świątynią oraz nie stara się tej świątyni w żaden sposób naśladować, ponieważ nie takie jest jego zadanie, ale ekspozycja poszczególnych dzieł pozwala nam na wyobrażenie sobie miejsca i funkcji danego dzieła w kościele. Kiedy wchodzimy do galerii, pierwszym dziełem, które widzimy, które myślę robi na nas wielkie wrażenie, jest postać Chrystusa ukrzyżowanego. Nadzwyczaj dramatyczna, realistyczna. Proszę Państwa, tego typu krucyfiksy albo całe grupy ukrzyżowania, to znaczy ukrzyżowany Chrystus, Maria, Jan Ewangelista i Maria Magdalena, umieszczane były na belce tęczowej, czyli tym elemencie, które gdyby dzieliło część kościoła dostępną dla wiernych i część ołtarza. Ten krucyfiks jak gdyby towarzyszył wiernemu wszędzie, był zawieszony nad jego głową, oglądany od dołu i jak gdyby dominował nad całym wnętrzem. Potem ważne było to, aby wzrok wiernego skierował się ku najważniejszemu miejscu świątyni, jakim jest ołtarz. Ołtarz to znaczy stół, na którym odprawiana jest ofiara mszy świętej. W tym czasie, o którym mówimy, czyli w tym późnym średniowieczu, elementem, który przyciągał wzrok do ołtarza, elementem, który ten ołtarz ozdabiał, było retabulum, to znaczy tryptyk, poliptyk, wielkie dzieło sztuki, które z jednej strony miało widza zachwycić pięknem swojego wykonania, kolorystyką, ale z drugiej strony miało go też o wielu sprawach pouczyć oraz jak gdyby podpowiedzieć mu odpowiednie zachowanie. Proszę Państwa, oto poliptyk grudziądzki, który pochodzi z kaplicy Zamku Krzyżackiego w Grudziądzu. I na jego przykładzie zastanówmy się, jak tego typu dzieła działały. Miały one ruchome skrzydła, pozwalające na odsłonięcie lub zasłonięcie pewnych przedstawień. Przedstawienia najważniejsze to były te przedstawienia na środku, ukazywane oczom wiernych tylko w czasie najważniejszych świąt, tylko w kilku ważnych momentach. Tutaj akurat te najważniejsze przedstawienia, dwa największe, ukazują zaśnięcie Marii oraz Marię jako królową nieba i ziemi Oczywiście wybór tej tematyki nie jest przypadkowy, jeżeli wiemy, że ten poliptyk pochodzi z zamku Krzyżaków, których patronką była Najświętsza Maria Panna. Kiedy skrzydła te środkowe były otwarte całkowicie, widzieliśmy tam również sceny związane z życiem Marii i narodzeniem Chrystusa. Pierwsze zamknięcie ukazywało nam pasję Chrystusa, a kiedy dzieło było całkowicie zamknięte, sąd ostateczny oraz Marię, która oręduje, która wstawia się za ludźmi. Proszę Państwa, tutaj jeszcze w zbliżeniu pokazuję dwie sceny: adorację Dzieciątka oraz pokłon Trzech Króli. Proszę Państwa, te dzieła są w tej chwili tak wystawione, że możemy obejrzeć je z wielu stron, do czego bardzo zachęcam. Można zobaczyć dzieło z tyłu, nawet jeżeli jest niedokończone, to też nas o wielu rzeczach pouczy. Możemy zobaczyć właśnie wiele tych przedstawień, dlatego zachęcam do podchodzenia blisko, do obchodzenia, do obejrzenia z wszystkich możliwych stron. Zatem, proszę Państwa, mamy krucyfiks, mamy retabulum ozdabiające ołtarz, ale w kościele znajdowało się też bardzo wiele innych dzieł, między innymi wolno stojące figury umieszczone w nawach bocznych, w kaplicach, umieszczone w niszach czy na jakichś niewielkich postumentach. I popatrzmy na to nadzwyczaj dramatyczne, przejmujące przedstawienie Pietę z Lubiąża. Pieta to Maria trzymająca na kolanach ciało swojego umęczonego, zmarłego syna. Proszę Państwa, w tym czasie, kiedy powstała prezentowana tutaj Pieta, bardzo silny w sztuce był nurt doloryzmu, który jak gdyby spowodował powstawanie dzieł sztuki nadzwyczaj realistycznych, dramatycznych w swoim wyrazie. Tak jak właśnie Pieta, czy ten krucyfiks, który przed chwilą oglądaliśmy. Widzimy tutaj ciało Chrystusa umęczone, ciało człowieka, który wiele wycierpiał. Widzimy mnóstwo krwi wypływającej z boku, wypływającej z ran na rękach i nogach, spowodowanych też koroną cierniową. W tej literaturze dolorystycznej pojawiało się stwierdzenie, że dla zbawienia ludzkości wystarczyłaby jedna kropla krwi Chrystusa, ale On tak ukochał ludzi, że wylał jej tak wiele. Proszę Państwa, te przedstawienia, tak bardzo przejmujące i wstrząsające, miały spowodować w widzu współczucie. Miały też pomóc mu wyobrazić sobie lepiej tą sytuację i współuczestniczyć właśnie w cierpieniu i również w wypadku Piety zrozumieć rolę Marii jako tej, która bierze tak ważny udział w dziele zbawienia. Tutaj jeszcze zbliżenie głowy Chrystusa. Proszę Państwa, ale oprócz tych dramatycznych przedstawień Marii z ciałem zmarłego syna, oczywiście wśród tych rzeźb kultowych występuje bardzo często przedstawienie Marii z Dzieciątkiem, z malutkim Jezusem, tak jak tutaj ta z warsztatu Petera Parlera, ale oczywiście chciałabym zaprezentować piękną Madonnę. Proszę Państwa, piękna Madonna faktycznie przedstawia przepiękną kobietę, oczywiście jeżeli chodzi o standardy tamtego okresu, o niezwykle delikatnej urodzie, o wysokim czole, postaci, która charakteryzuje się niezwykłą elegancją, gracją. Proszę Państwa, zarówno piękna Madonna, jak i ten poliptyk grudziądzki, który oglądaliśmy przed chwileczką, należą do nurtu w sztuce nazywanego stylem pięknym, stylem międzynarodowym, który był obecny właściwie, można powiedzieć, w całej Europie i który właśnie charakteryzował się dziełami niezwykle pięknymi, subtelnymi, ukazującymi również tą prawdę, że to piękno fizyczne Marii, świętych, również odbija ich piękno duchowe. A z drugiej strony, jeżeli na przykład zobaczycie Państwo na polityku grudziąckim postacie oprawców, zobaczycie, że oni są brzydcy, groteskowi, co wskazuje również na ich wnętrze. Ale powróćmy na chwilę do pięknej Madonny. Maria trzyma na ręku swojego małego synka, ale mimo tego jest smutna, zamyślona. Dlaczego? Dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, jaki los czeka jej syna i ona podaje mu jabłko. Oczywiście mamy tutaj nawiązanie do wydarzeń z samego początku Biblii, stworzenia człowieka, kiedy właśnie jabłko staje się tą przyczyną grzechu pierworodnego, a tutaj ten powtórzenie tego gestu wskazuje na to, że to Jezus wybawi człowieka od właśnie tego pierworodnego grzechu. Proszę Państwa, oczywiście styl piękny to nie tylko piękne Madonny z dzieciątkiem, ale również na przykład postacie świętych. Tutaj pokazuję świętą Katarzynę Aleksandryjską, znowu pełną gracji i elegancji. Proszę Państwa, w bocznych kaplicach, w bocznych nawach kościołów znaleźć można było inne jeszcze dzieła sztuki, tak jak na przykład ten dyptyk, który został ufundowany do prywatnej kaplicy tej rodziny Winterfeldów. I chciałabym na chwileczkę zatrzymać się przy jego prawym skrzydle, ukazującym świętą Marię Magdalenę. Proszę Państwa, legenda głosi, że po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Chrystusa, Maria Magdalena stała się pustelniczką i modlitwą, ascezą pokutowała za swoje poprzednie grzechy. Oczywiście ma tutaj na sobie strój pustelniczki, ale dlaczego unoszona jest przez anioły? Oto legenda głosi, że ona nie musiała już żywić się ziemskim pokarmem, ponieważ kilka razy dziennie zjawiały się anioły, które unosiły ją do góry. Ona wtedy słuchała śpiewów anielskich i to było już jej pożywieniem. Pokazuję Państwu ten piękny obraz, ponieważ znajduje on się na wielu drukach reklamowych naszej galerii. Chciałam, żebyście lepiej Państwo poznali postać Magdaleny. I oczywiście również tablice narracyjne ukazujące świętą historię, historię świętych. Tutaj legenda świętej Jadwigi Śląskiej, opowiadająca zarówno o jej dzieciństwie, małżeństwie z Henrykiem Brodatym, o jej cnotach, czynach fundacji klasztoru w Trzebnicy, oraz oczywiście o bitwie pod Legnicą, w której zginął jej syn, Henryk Pobożny. Zwróćcie Państwo uwagę, że po prawej stronie widzimy rycerzy chrześcijańskich unoszonych do nieba. Przedstawione są ich dusze jako nagie postacie, ale wyraźnie widzimy, kto z nich jest księciem, ponieważ ta dusza ma koronę na sobie w dalszym ciągu. Proszę Państwa, wiele z dzieł prezentowanych w naszej galerii nie zachowało się w całości. I to jest właśnie przykład tego sztryptyku z legendą świętej Jadwigi. Mamy tylko dwa boczne skrzydła. Nie wiemy dokładnie, co stało się z tablicą środkową. Zaginęła w czasie wojny. I jeszcze oprócz tych wszystkich właśnie tablic narracyjnych, fundowanych do kaplic, bardzo często pojawiały się w kościołach epitafia, to znaczy obrazy, które z jednej strony kazały pamiętać o osobach zmarłych, modlić się za nie i bardzo często ukazywały te osoby w takiej pozie adoranta, modlitwy wiecznej adoracji. Proszę Państwa, Oprócz tych takich dużych, jeżeli chodzi o gabaryty dzieł, zobaczycie Państwo dzieła niewielkie, nieduże, takie, które można było wziąć do ręki, ponieważ to również cecha tamtego okresu, że wiele obiektów było po prostu dotykanych, branych, przybliżanych, oglądanych z bliska. I tutaj pokazuję fragment kwadryptyku ze scenami z życia Jezusa i Marii, niewielkie dzieło, które można złożyć tak jak książkę. I jeszcze chciałam pokazać też niewielkich rozmiarów obraz służący do prywatnej modlitwy, prywatnej adoracji, ukazujący prawdziwe oblicze Chrystusa, vera ikon. Znamy tą dawną historię, że Chrystus pozostawił ludziom odbicie swojej twarzy na chuście. To niezwykle czczona relikwia, jak gdyby jej wyobrażenie było przedstawiane na obrazach. Człowiek miał modlić się przed tego rodzaju przedstawieniem sam w skupieniu, myśląc o momencie, kiedy w końcu ostatecznie naprawdę stanie twarzą w twarz z Chrystusem. Tyle interesujących wątków i historii przynosi nam pierwsza sala galerii. Następne zaś skupiają się na sztuce poszczególnych regionów. Dawniej uważano, że tak naprawdę sztuka rozwija się w ten sposób, że jest jakieś centrum artystyczne, a wokół tego centrum są peryferie, które tą sztukę w jakiś sposób tylko naśladują i tam powstają dzieła gorsze, tak można powiedzieć. Nie jest to prawda, bo czasami właśnie te obszary, mówiąc w cudzysłowie, peryferyjne, tworzą sztukę wspaniałą, oryginalną, oczywiście pełną różnego rodzaju odwołań, odniesień do sztuki tych wielkich centrów, ale w żadnym wypadku nie jest to sztuka gorsza, wręcz przeciwnie, można znaleźć właśnie na tych obszarach dzieła wybitne. I pierwszym obszarem, którego sztuka jest prezentowana w drugiej części galerii, jest sztuka śląska. I pozwolicie Państwo, że kilka przykładów. Oto ołtarz świętej Barbary, tylko tablica środkowa, niestety reszta zaginęła, nie wiemy, co się ze skrzydłami stało. Dokładnie znamy datę powstania dzieła, rok 1447, widnieje ona u stóp świętej Barbary. Barbarę rozpoznajemy po jej atrybucie, jakim jest wieża. Proszę Państwa, to dzieło faktycznie wybitne, wspaniałe. Widzimy, że jego autor był gdyby już zaznajomiony z tym, co działo się w Niderlandach. Widzimy tutaj właśnie ten wyraźny realizm w przedstawieniu przede wszystkim postaci środkowych, które wydają nam się wręcz trójwymiarowe, oraz w tych niezwykle okrutnych bądź co bądź scenach męczeństwa świętej Barbary w ujęciu perspektywicznym, w elementach architektury. Proszę Państwa, te zaginione skrzydła prezentowały dalszy ciąg męczeństwa Barbary oraz sceny z Pasji Chrystusa, tak żeby można było porównać męczeństwo Chrystusa, męczeństwo świętej, ponieważ właśnie święci tutaj naśladują Chrystusa nawet w męce. I tutaj zbliżenie sceny z ciągnięciem świętej Barbary i aniołem, który okrywa jej ciało, ponieważ nie chce, aby była widziana naga. Proszę Państwa, cechą charakterystyczną sztuki śląskiej drugiej połowy XV wieku jest to, że powstawała tam bardzo duża grupa wspaniałych nastaw ołtarzowych, olbrzymich, gigantycznych. Bardzo często w części środkowej, w tej głównej szafie, były to rzeźby, tak jak powiedziałam, odsłaniane tylko w pewnych ważnych momentach i kilka par skrzydeł rozwijających narrację. Faktycznie w tym czasie można powiedzieć, że Śląsk został zalany takimi wspaniałymi, gigantycznymi nastawami ołtarzowymi. Zapewne też było to związane z końcem wojen husyckich, gdyby z triumfem Kościoła katolickiego, z chęcią właśnie fundowania tego typu wspaniałych dzieł. Tutaj po lewej stronie widzimy poliptyk z Legnicy. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie zachowała się ta szafa środkowa, zachowały się same rzeźby i autorzy koncepcji Nowej Galerii Średniowiecza stwierdzili, że nie należy jak gdyby sztucznie tworzyć tej szafy. Mamy tylko rzeźby, a resztę możemy sobie jak gdyby sami wyobrazić. Proszę Państwa, wśród tych właśnie wspaniałych nastaw ołtarzowych, jednym z najoryginalniejszych i najpiękniejszych jest poliptyk zwiastowania z jednorożcem, ponieważ w części środkowej zawiera on nadzwyczaj interesującą scenę zwiastowania, która ukazana jest trochę tak jak polowanie na jednorożca. Proszę Państwa, skąd jednorożec nagle tutaj się bierze? Legenda mówi o tym, że jednorożce, te mitologiczne zwierzęta, są niezwykle płochliwe, że właściwie nie ma możliwości upolowania jednorożca, ale jest właściwie tylko jeden sposób. Oto jednorożce zawsze rozpoznają w kobiecie dziewicę, kobietę cnotliwą, pełną cnót, czystą. I kiedy widzą taką kobietę, zbliżają się do niej, kładą głowę na jej kolanach i zasypiają. Też bardzo lubią słuchać śpiewu tych wspaniałych, czystych dziewic. Stąd, proszę Państwa, bardzo często jednorożec jest po prostu symbolem Marii, Marii dziewicy. I tutaj właśnie mamy ukazanego archanioła Gabriela jako myśliwego i Marię trzymającą na kolanach jednorożca. Po dwóch stronach mamy poznaną już przez nas Jadwigę Śląską po prawej stronie z atrybutem z kościołem w ręku, a po drugiej stronie Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia i diecezji wrocławskiej. Tutaj w zbliżeniu jeszcze właśnie Maria z jednorożcem, koronacja Marii w górnej części. Zachęcam Państwa również do obejrzenia części malowanych tego poliptyku, wspaniałych. Tutaj kwatera ukazująca apokryficzną scenę małego Jezusa, który uczy się chodzić. Proszę Państwa, oczywiście oprócz tych tryptyków, poliptyków mamy też inne dzieła. Zawsze przyciąga uwagę publiczności ta grupa niesienia krzyża z kaplicy, również z kościoła we Wrocławiu. Proszę Państwa, grupa nadzwyczaj realistyczna, przejmująca. To oczywiście znowu pozwalało obserwującemu jak gdyby zbliżyć się do tych pasyjnych wydarzeń, lepiej je zrozumieć, ale był to również rodzaj pielgrzymki, prawda? Nie każdy mógł pozwolić sobie na podróż do Ziemi Świętej, a obejrzenie tego typu przedstawień jak gdyby pomagało w odbyciu takiej duchowej pielgrzymki. I jeszcze bardzo interesujące dzieło, tablica modlitewna, alegoria chwały Marii, z jednej strony z przedstawieniem Marii, które można było adorować, a z drugiej strony taka tablica dydaktyczna, poświęcona modlitwie koronce Najświętszej Marii Panny. W medalionach mamy przedstawione radości i boleści Marii, chóry niebiańskie, przedstawienia grzechów, cnót, darów Ducha Świętego. Tutaj wierni należący do Bractwa Różańcowego razem z zakonnikami mogli modlić się, adorować Marię i jak gdyby rozpatrywać te wszystkie tajemnice z nią związane. Proszę Państwa, pozostajemy jeszcze cały czas na Śląsku, który przynosi nam naprawdę zdumiewające i wspaniałe dzieła. Oto dzieło Jakoba Beinharta ukazujące świętego Łukasza malującego wizerunek Marii. Proszę Państwa, dzieło niezwykle interesujące z różnych przyczyn. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie mamy tutaj polichromii, prawda? Nie mamy kolorów. To jest taki popis mistrza, prawda? Który pokazuje, że samym mistrzowskim wykonaniem rzeźby może pokazać i światłocień, i wszystkie ważne elementy. Tutaj to jest właśnie ten popis mistrzostwa rzeźby, która nie potrzebuje polichromii. Bardzo też jest interesująca tematyka tego przedstawienia, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę na to, że oczywiście to dzieło pierwotnie umieszczone było w kaplicy malarzy, a patronem malarzy jest święty Łukasz Ewangelista, dlatego że, znowu tutaj legenda głosi to, że to on wykonał pierwszy portret Marii, prawda? Który stał się potem podstawą do innych jej wizerunków. I mamy tutaj właśnie ten moment, że Łukasz ten portret wykonuje, a Maria zajęta jest również pracą, wykonywaniem tuniki dla małego Jezusa. I znowu legenda głosi, że ta tunika rosła razem z nim, a z kolei przekaz już ewangeliczny mówi nam o tym, że żołnierze pod krzyżem rozdzielili pomiędzy siebie szaty Jezusa, a o tunikę rzucili los, ponieważ nie chcieli jej dzielić, ponieważ była cała tkana, była z jednego kawałka. Prawda? I jest to ta właśnie legendarna szata Chrystusa. Proszę Państwa, i tutaj taka drobna ciekawostka, częściowa, bo kompozycja była wzorowana na rycinie Vita Stosza przedstawiającej świętą rodzinę. Proszę Państwa, w średniowieczu ludzie mieli wielką potrzebę obcowania z rzeczami świętymi, dotykania ich, podziwiania, stąd wielki kult relikwii. Przed chwilą widzieliśmy przedstawienie właśnie świętego obrazu, świętego przedmiotu, świętej tuniki. To również przedstawienie, które widzimy przed sobą, również nawiązuje do świętej relikwii. Proszę Państwa, to relikwia głowy Jana Chrzciciela, cieszącego się wielkim kultem. Jak wiemy z Ewangelii, Jan Chrzciciel zginął w ten sposób, że przed Herodem tańczyła Salome, córka Herodiady. Taniec Herodowi nadzwyczaj się spodobał i poprosił dziewczynkę, aby zatańczyła jeszcze raz, a ta za namową swojej matki powiedziała, że zrobi to, jeżeli dostanie w nagrodę głowę Jana Chrzciciela, który był wówczas więziony przez Heroda. I faktycznie tak się stało. Głowa świętego została podana Salome na tacy. Proszę Państwa, tego typu przedstawienie niezwykle dramatyczne z jednej strony właśnie przypominało o świętym. W dniu jego świąt było wystawiane na przykład na ołtarz, a z drugiej strony mogło być pamiątką po pielgrzymce do miejsca, gdzie znajdują się relikwie Jana Chrzciciela, ale również zachętą do tego rodzaju pielgrzymki. Pamiętajmy o tym, że właśnie pielgrzymki to nie była tylko Ziemia Święta, ale na przykład właśnie Rzym, Santiago de Compostela oraz liczne kościoły, które mogły pochwalić się posiadaniem relikwii szczególnie znanych świętych. Proszę Państwa, zachęcam do poszukiwania w innych galeriach i w innych miejscach muzeum podobnych tematów. To może być taki właśnie też sposób na zwiedzanie, że również w innym miejscu odszukujemy coś, o czym już się dowiedzieliśmy. I proszę Państwa, następny region po Śląsku to Małopolska, Wielkopolska i Kujawy. Tutaj chciałabym przypomnieć Państwu ten piękny obraz pochodzący z Wielkopolski. Na środku Maria z Dzieciątkiem, po bokach dwie święte męczennice, Felicita i Perpetua. w dolnej części tego przedstawienia widzimy wszystko złe, co może spotkać człowieka. Choroba, obrabowanie, tragedie na morzu. Jedyne, co człowiek może, to modlić się, prosić Marię o wstawiennictwo, a wtedy osiągnie szczęście wieczne. I zwróćcie Państwo uwagę, że obydwie święte są podpisane Felicitas Perpetua, co tłumacząc można przetłumaczyć jako wieczne szczęście, to czego oczekujemy, taki obraz z rebusem. I proszę Państwa, w tej części prezentowany jest również tryptyk z legendą świętego Stanisława, zwany tryptyk Spławna, dzieło, które ukazuje legendę świętego patrona Królestwa Polskiego, również niezwykle interesujące ze względów stylistycznych, ponieważ odnajdujemy tutaj zarówno elementy sztuki gotyckiej, jak i już renesansu. Jako ciekawostkę chciałam Państwu powiedzieć, że w kościele w Pławnie znajduje się dość dokładna kopia tego dzieła, którą prezentuję na zdjęciu. I ostatnia część to dzieła z Gdańska i regionu hanseatyckiego. Tutaj poliptyk ukrzyżowania z Pruszcza, który został zamówiony w Antwerpii i tutaj został dostarczony. Bardzo charakterystyczny z tą właśnie taką częścią środkową snycerską i z malowanymi tablicami. Kiedy podejdziecie Państwo bliżej, zachęcam do odszukiwania scen ze Starego Testamentu i ich odpowiedników w scenach z Nowego Testamentu, prawda? Wiązanie tych scen, które przepowiadają przyjście i dzieje Chrystusa. I jeszcze jedno wspaniałe dzieło pochodzące z Gdańska, tryptyk jerozolimski, opowiadający dzieje Chrystusa. Dzieło również niezwykle wysokiej klasy. Odnajdujemy tutaj zarówno historie z Ewangelii, jak i historie apokryficzne. Na lewym skrzydle zobaczycie Państwo na przykład świętą rodzinę uciekającą do Egiptu i zobaczycie chłopów stojących przy wysokim zbożu. To właśnie historia apokryficzna, która opowiada nam o tym, że kiedy Maria z Józefem i dzieciątkiem uciekali, zobaczyli chłopów, którzy siali zboże i poprosili ich, że jeżeli ktoś będzie się o nich pytał, żeby powiedzieli: tak, widzieliśmy kobietę, mężczyznę z dzieckiem wtedy, kiedy sialiśmy zboże. I wtedy stał się cud, zboże nagle wyrosło natychmiast, stało się dojrzałe. Zatem, kiedy żołnierze Heroda zapytali się chłopów o to i zobaczyli, że zboże już jest tak wielkie, stwierdzili, że ta rodzina uciekała już tak dawno, że nie ma sensu jej ścigać. Chciałabym też powiedzieć, że wspaniały, bardzo interesujący artykuł na temat tego dzieła został umieszczony w najnowszym roczniku Muzeum Narodowego w Warszawie. Również artykuł o świętym Łukaszu malującym Marię, artykuł o koncepcji galerii. Bardzo Państwa wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszam również do lektury. Proszę Państwa, tak w skrócie możemy chyba zakończyć nasz spacer po galerii. Mam nadzieję, że faktycznie poczujecie Państwo, jak piękna, wspaniała, różnorodna, bogata w znaczenia jest sztuka średniowiecza i mam nadzieję, że zachwyci Państwa jej piękno i blask. Tutaj jeszcze fragment tryptyku jerozolimskiego. I przypominam jeszcze to, że jej historia, historia galerii sięga naprawdę bardzo daleko. Oglądając ją, pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy przyłożyli się do jej stworzenia. Dzięki nim możemy zachwycać się tymi wszystkimi pięknymi dziełami sztuki. Życzę Państwu naprawdę niezapomnianych wrażeń w czasie zwiedzania.